Dzisiaj będę mówił na temat Bożych dóbr w naszych rękach. Będziemy mówić o Bożych dobrach w naszych rękach, w ludzkich rękach. Będziemy mówić o Bożych pieniądzach w naszych rękach. Ja wiem, że my chrześcijanie rozumiemy to, mamy tę świadomość, że wszystko, co mamy, należy do Boga. Całe nasze życie należy do Boga. Każda dziedzina naszego życia należy do Boga. Wszystkie nasze dobra, wszystkie nasze talenty, wszystkie nasze pieniądze, wszystko, kim jesteśmy i co mamy, należą do Pana. Tak mówi Boże Słowo. Cali jesteśmy pańscy, tak? I dzisiaj będziemy mówić o tym. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że bardzo rzadko mówię o pieniądzach, bardzo mało mówię o pieniądzach. Nie dlatego, że uważam, że ten temat nie jest ważny, ale uważam, że każdy, kto czyta Biblię z otwartym sercem, rozumie dużo na ten temat. Każdy, kto czyta Biblię z otwartym sercem, robi coś z tym tematem. Wie, co należy zrobić, wie, jak należy postępować. Ale tak jak z każdą dziedziną życia, tak i w dziedzinie hojności, ofiarności, pieniążków, też możemy się czegoś uczyć. A więc, żebyście nie mówili, że o tym nic nie mówię, to trochę też na ten temat dzisiaj porozmawiamy. Kiedy myślę o pieniądzach, to przypomina mi się taka historia. W pewnym kościele zbierana była ofiara, kolekta. Tace były bardzo ładne, piękne, mosiężne, drogie. Kiedy te tace poszły na salę, wróciły z powrotem prawie puste. I kiedy pastor je wziął, podniósł je i powiedział: Panie Boże, dziękuję Ci, że te tace wróciły bezpiecznie do mnie. Także różnie to jest, różnie to bywa, ale dzisiaj porozmawiajmy na ten temat również. Tak zaczynam od takich pytań, czy w ogóle w Kościele powinno się mówić o pieniądzach, czy Biblia na ten temat milczy, czy jest to temat duchowy, czy nie jest to temat duchowy. Na pewno rozmowa o modlitwie czy o czytaniu Biblii może wydaje się bardziej sprawą duchową, ale otwórzmy sobie list Jakuba. List Jakuba, rozdział pierwszy i werset 27. Jakuba 1:27. Może nawet 26. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie pościąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Więc Jakub tutaj mówi: słuchajcie, jeśli chcecie być pobożni, to chcę wam powiedzieć, co to jest pobożność, co to jest bogobojność. I dalej werset 27 mówi: czystą i nieskalaną pobożnością, bogobojnością przed Bogiem i Ojcem, inaczej mówiąc w oczach Boga i Ojca jest to nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Jakub tutaj mówi coś bardzo ciekawego, bardzo ważnego, że nasza pobożność, nasza bogobojność nie może się ograniczać jedynie do takich rzeczy jak modlitwa, post, czytanie Biblii, śpiew. Tak na marginesie myślę, że Bóg ma ładniejsze głosy w niebie. Nasza pobożność nie może się ograniczyć tylko do takich rzeczy. Jakub tutaj mówi, że nasza pobożność to musi być również wymiar praktyczny, bardzo praktyczny, dotyczący również naszej pomocy najbardziej potrzebującym. Czystą, nieskalaną bogobojnością, pobożnością, Jakub mówi, jest niesienie pomocy sierotom i wdowom i zachowanie siebie w czystości od świata. Co to znaczy nieść pomoc sierotom i wdowom? Czy to znaczy powiedzieć: pomodlę się o ciebie, pomodlę się, aby ci było lepiej. Przyjdź na nabożeństwo, poczujesz się lepiej. Przyjdź na spotkanie małej grupy. Może coś się poprawi w twoim życiu. Czy o tym mówi Jakub? Kiedy Jakub mówi, że naszym prawdziwym wymiarem bogobojności, oprócz innych ważnych rzeczy, jakimi są modlitwa i inne rzeczy, jest również niesienie pomocy sierotom i wdowom, to Jakub ma na myśli taką bardzo praktyczną, przyziemną, normalną pomoc materialną. zaspokajanie potrzeb materialnych sierot i wdów. Sieroty i wdowy w tamtych czasach to były te dwie grupy społeczne najbardziej potrzebujące, najbardziej dyskryminowane, najbardziej zależne od pomocy innych. W tamtych czasach nie było opieki społecznej, nie było rent, emerytur, jakichś socjalnych pieniędzy, więc jak ktoś był sierotą albo wdową, był skazany tylko na łaskę innych ludzi, na pomoc innych ludzi, na pieniądze innych ludzi, na jedzenie, na ubranie innych ludzi. Więc ten termin sieroty i wdowy to oczywiście takie hasło, takie ogólne, taka ogólna definicja ludzi w potrzebach, ludzi potrzebujących. Dalej Jakub mówi w drugim rozdziale, werset 14 do 16. Praktycznie pokazuje, co to znaczy nieść pomoc sierotom i wdowom. Cóż pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się, nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Więc Jakub pokazuje w praktyce, co to oznacza, czym jest wiara, czym jest chrześcijańska wiara. Że chrześcijańska wiara to nie tylko mówienie, że wierzę w Boga, że wierzę, że On jest Zbawicielem, że wierzę w to czy w tamto, że wierzę w Biblię. Ale Jakub mówi, chrześcijańska wiara jest bardzo praktyczna. To jest wiara plus, to jest hojny styl życia, to jest troska o tych, którzy cierpią, którzy nie mają tego, co my mamy. Bóg jest największym i pierwszym opiekunem potrzebujących. Psalm 68, werset 6 mówi, Bóg jest ojcem sierot i obrońcą wdów. Tam jest napisane, ojcem sierot i obrońcą wdów jest Bóg w swym świętym przybytku. Bóg jest pierwszym, który się troszczy o ubogich. Bóg jest tym najlepszym opiekunem, tym największym opiekunem. Bóg jest tym szefem całego sierocińca, jaki jest na świecie. Bóg zna każdą sierotę, która jest na świecie. Bóg zna każdą wdowę po imieniu, która jest na świecie. Bóg zna każdą osobę, która jest w potrzebie. Bóg jest ojcem sierot i obrońcą wdów. Dlatego Biblia nawołuje nas, kiedy mówię o pieniądzach, to mówię przede wszystkim o tym, jaka jest natura Boga, jaka jest postawa Boga wobec tego i co to znaczy prawdziwa pobożność. Prawdziwa pobożność bez hojności jest pusta, jest niechrześcijańska. Chciwość zamienia bogatych w biedaków. I odwrotnie, hojność zamienia ubogich w bogaczy. Hojność jest w naturze Boga, hojność jest w sercu Boga, hojność jest tym, czym Bóg jest. Bóg jest ojcem sierot. Bóg jest obrońcą wdów. Dlatego chrześcijańska wiara jest bardzo praktyczna. Musi być bardzo praktyczna. Chrześcijańska wiara to praktyczne, dobre działanie. To jest pozytywne wpływanie na świat. Mówiąc w skrócie, to jest wiara plus. To jest wiara plus te rzeczy praktyczne. Kiedyś powstała taka wspaniała misja, która się nazywa Armia Zbawienia. Założył ją człowiek, który się nazywał William Booth. To było wiele lat temu w Anglii. Kiedy zakładał tę misję, to powiedział tak, nasza misja oparta będzie na trzech fundamentalnych hasłach. Zupa, ubranie i zbawienie. Po angielsku takie są trzy S-ki. Soup, Sud i salvation, czyli zupa, po naszemu mówiąc, ubranie i zbawienie. Zupa, ubranie i zbawienie. To jest cała Ewangelia, to jest ta wiara plus, to jest to pełne biblijne chrześcijaństwo. Wiara plus. Jak Pan Bóg patrzy na wiarę, która jest pozbawiona praktyczności, która jest pozbawiona tego elementu praktycznego, tej opieki nad potrzebującymi. Księga Izajasza, rozdział 1, jest dobrym przykładem tego, jak Bóg patrzy na wiarę bez uczynku, bez dobroczynności, bez hojności. Na wiarę pozbawioną hojności. Popatrzcie, Izajasza, rozdział pierwszy i wersety 10 do 17. Izajasza 1, 10 do 17. Słuchajcie słowa Pana, książęta sodomscy. Przysłuchuj się uważnie wskazaniu naszego Boga, ludu Gomory. Co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar, mówi Pan. Jestem syty całopaleń baranów i tłuszczu karmnych cieląt, a krwi byków i jagniąt i kozłów nie pragnę. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce? Nie składajcie już ofiary daremnej, kadzenie, nowie i sabaty mi obrzydły. Zwoływanie uroczystych zebrań, nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza. Stały mi się ciężarem, zmęczyłem się znosząc je. A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami. Choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić. Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową. Kiedy czytam ten fragment, to takie dwa wnioski mi się nasuwają. Pierwszy wniosek jest taki, gdybyśmy nie wiedzieli, do kogo te słowa są skierowane, gdybyśmy nie wiedzieli, kto jest adresatem tych słów, to co byśmy powiedzieli? Co byśmy powiedzieli? Jakie byłoby nasze zdanie? Do kogo Bóg to mówi? Ja bym powiedział, do jakichś pogan, do jakichś barbarzyńców, do jakiegoś ludu, który odprawia jakieś różne rytuały. Rytuały, z których Bóg w ogóle nie jest zadowolony. Jakiś pogański kult, jakaś sekta. Jakaś sekta, na którą Bóg patrzy z nieba i mówi, co wy tam wyprawiacie? Co to za obrządki? Co to za liturgia? Co to za nabożeństwa? Nie tak, jak ja bym chciał. To taka pierwsza myśl, to taki pierwszy wniosek, że gdybym nie wiedział, do kogo to jest pisane, to bym myślał, że to jest pisane do jakichś ludzi zwiedzionych, do jakiejś dziwnej sekty, która wyprawia nie wiadomo co. Ale te słowa są kierowane do ludu Bożego. Bóg mówi o obrządkach, które sam ustanowił. Bóg mówi o sabacie, który sam wymyślił. Bóg mówi o ofiarach, które sam nakazał, tak? Bóg mówi o całej liturgii, o całym nabożeństwie, które On wymyślił. A nagle stwierdza, że to wszystko jest, że to wszystko Go męczy, że to wszystko jest puste, że to wszystko jest niepotrzebne, że to wszystko jest bezsensowne. Panie Boże, przecież Ty to sam wymyśliłeś. A jednak, kiedy czegoś w tym brakowało, to nawet rzeczy, które sam Bóg wymyślił, które sam Bóg ustanowił, przestały Bogu sprawiać radość, przestały Boga cieszyć. Drugi wniosek jest taki. Wszystko by było super, gdyby nie werset 17. No tak, ludzie przychodzą, składają modlitwy, podnoszą ręce, śpiewają, ale Bóg mówi, na waszych rękach jest grzech, macie brudne ręce. No to rozumiemy, prawda? To rozumiemy, że kiedy przychodzimy i chcemy Boga uwielbiać, powinniśmy być czyści i święci, powinniśmy uregulować nasze sprawy z Panem Bogiem. To rozumiemy. Wszystko by było dobrze, gdyby nie werset 17. Bo co mówi werset 17? Werset 17 mówi, brońcie pokrzywdzonego. Brońcie pokrzywdzonego. Werset 17 mówi: wymierzajcie sprawiedliwość sierocie. Werset 17 mówi: wstawiajcie się za wdową. Pan Bóg mówi: przestałem mieć upodobanie w waszym nabożeństwie, ponieważ zaniedbaliście to, co fundamentalne. Zaniedbaliście czystość życia i zaniedbaliście opiekę nad potrzebującymi. Te dwie rzeczy, o których mówi również Jakub, prawda? Jakub mówi o tym: nieście pomoc siotom i wdowom i zachowajcie siebie czystymi od świata. Izajasz i Jakub mówią dokładnie o tym samym. Dokładnie o tym samym mówią. Izajasz mówił to do Izraela, Jakub mówi to do Kościoła. To jest ciągle to samo przesłanie, to jest ciągle to samo słowo od Pana Boga. To jest ta sama prawda Bożego Słowa. Jeśli chcemy, aby nasze chrześcijaństwo było autentyczne, aby nasze nabożeństwa podobały się Bogu, aby nasza modlitwa, uwielbianie, śpiew, życie było miłe Panu, to nie możemy pominąć tych dwóch bardzo istotnych rzeczy: naszego czystego życia i naszej opieki nad osobami potrzebującymi, naszej hojności, naszej szczodrości, naszego udzielania tym, którzy są w potrzebie. A więc brak fundamentalnych, praktycznych zasad może doprowadzić do tego, że nasze chrześcijaństwo będzie tylko pustym obrządkiem. Będzie tak, jak było w Izraelu wtedy. Bóg patrzył z nieba i mówił: na cóż to wszystko robicie? Na cóż mi te wasze nabożeństwa, kiedy brakuje wam praktycznego wymiaru waszej wiary? Chciałbym wam teraz pokazać cztery przykłady współczesnych wdów i sierot. Cztery przykłady współczesnych pokrzywdzonych. Teraz, w XXI wieku, kiedy my żyjemy, ludzi wokół nas, naszych przysłowiowych sierot i wdów. Cztery przykłady, obok których nie możemy przejść obojętnie. Nie możemy, jako chrześcijanie. Po pierwsze to ofiary urbanizacji. Ofiary urbanizacji, czyli ofiary życia w betonowej dżungli. Żyjemy w czasach, kiedy coraz więcej ludzi mieszka w miastach. 100 lat temu w miastach mieszkało zaledwie 9% populacji świata. Jedynym dużym miastem 100 lat temu był Londyn. Dzisiaj ponad 50% ludności świata mieszka w miastach. Dzisiaj jest wiele takich miast na świecie, które mają po 20 milionów mieszkańców i więcej. Co to powoduje? To powoduje zupełnie nowe okoliczności, zupełnie nowe problemy, nowe zmagania, których wcześniej nie było. To powoduje, że wielu ludzi w miastach stało się ofiarami pewnego stylu życia, ofiarami tej betonowej dżungli. I jakie są tego rezultaty? Jakie są tego tragiczne rezultaty? Między innymi byśmy mogli powiedzieć: zwiększa się liczba ludzi, którzy doświadczają przemocy. Jest coraz więcej ofiar przemocy. Mieszkacie gdzieś tam może na osiedlach, na tak zwanych blokowiskach. Wiecie, co tam się dzieje. Wiecie, co się dzieje między blokami. Wiecie, co się dzieje wieczorami, co się dzieje na klatkach, na ulicach, w mieszkaniach wielu waszych sąsiadów. Ofiary przemocy, cierpiące żony, cierpiące dzieci, bite żony, maltretowane dzieci, cierpiący ludzie psychicznie, fizycznie. Samotne matki, samotni ojcowie, coraz częstsze zjawisko, dlatego że jest coraz więcej rozwodów, separacji, rozbitych małżeństw, coraz więcej rodziców wychowuje samotnie dzieci, coraz więcej dzieci ma tylko jednego rodzica. Depresje, coraz więcej ludzi wpada w depresję, coraz więcej ludzi choruje na depresję. Pęd życia w mieście, godziny w korkach, szum, hałas, natłok życia sprawia, że ludzki organizm nie wytrzymuje tego. Wielu ludzi choruje na depresję. Bezdomność, kolejny problem dużych miast. Nieletnie matki, aborcja, wszelkiego rodzaju uzależnienia. Tych uzależnień się tworzy coraz więcej. Uzależnienia od alkoholu, narkotyków to są znane, główne, ale jest coraz więcej innych rodzajów uzależnień, które się pojawiają przez te sytuacje, okoliczności cywilizacji, w jakiej żyjemy. I ogólnie mówiąc, wiele innych chorób cywilizacji, po prostu choroby cywilizacji. Młodzi ludzie, którzy umierają na zawały serca. Wiele, wiele innych komplikacji zdrowotnych, choroby cywilizacyjne. To wszystko jest związane z tym trybem życia, z tym systemem, jaki jest dzisiaj. Ofiary urbanizacji, ludzie, którzy gdzieś tam mieszkają, w naszych miastach, na osiedlach, wielu z nich dzisiaj cierpi, to są ludzie pokrzywdzeni, poszkodowani. Wiara plus. Czy Kościół może być obojętny na to, co się dzieje w naszych miastach? Czy Kościół może powiedzieć, mamy swoje nabożeństwa, odprawiamy swoje modlitwy, ale Bóg patrzy na to troszeczkę inaczej. Bóg oczekuje, że zrobimy coś z tymi, którzy są naszymi dzisiaj wdowami, sierotami, którzy są dzisiaj pokrzywdzeni, poszkodowani. Drugi przykład, ofiary bezrobocia. Bezrobocie staje się coraz większym problemem świata. Dzisiaj na świecie jest około 240 milionów ludzi bez pracy. W skali świata to jest bezrobocie powyżej 7%. Rocznie przybywa średnio około 20 milionów bezrobotnych na świecie. W niektórych rejonach świata 25% młodych ludzi jest bez pracy. Wyobraźmy sobie, jakie są tego następstwa, jakie są tego skutki potem. Jeden problem rodzi kolejne problemy. Bezrobocie rodzi bezdomność, uzależnienia, przemoc i wiele, wiele innych rzeczy. Jest jeszcze inny problem. Ludzi, którzy bardzo, bardzo mało zarabiają. Żyją na skraju ubóstwa. Jest na świecie około 600 milionów ludzi, którzy zarabiają mniej niż 100 zł na miesiąc. 600 milionów ludzi żyje w takiej nędzy. Niby mają pracę, ale nie ma z tego nic, praktycznie nic. Niedawno, kiedy rozmawiałem z naszym prezydentem miasta, powiedział takie zdanie: Polacy to malkontenci. Nie doceniają tego faktu, że mają bieżącą wodę w kranie, że mają dach nad głową, że jedzą 3 razy dziennie, a często i częściej. Często nie doceniamy tego, co my mamy, kim my jesteśmy, jak wiele mamy, jak wiele dóbr posiadamy, jak wiele dóbr Bożych jest w naszych rękach. Myślę, że mamy taki trochę problem mentalnościowy. Problem mentalnościowy. Wielu z nas ciągle myśli, że żyjemy w latach 70. czy 80. Że ciągle nam trzeba by jeszcze pomóc. Porównujemy się do krajów bogatszych od nas. A, bo w Ameryce to tam, to i tamto. A, bo w Norwegii to i tamto. Porównujemy się do kilku najbogatszych narodów świata i mówimy, no, my mamy źle, my mamy ciężko, u nas paliwo drogie. A ja byłem w Zambii, byłem w Malawi, gdzie ludzie zarabiają właśnie 100 zł na miesiąc, a paliwo kosztowało tyle, co u nas, a czasami drożej. I my nie doceniamy tego, co mamy, albo może nie rozumiemy tego, jak wiele mamy, jak wiele mamy. A to, że wiele mamy, to oznacza, że możemy pomóc, że możemy coś z tym zrobić, że jest na nas jakaś odpowiedzialność za to, że sieroty i wdowy, które są w naszym świecie XXI wieku, potrzebują naszej pomocy, pomocy Polaków, pomocy Kościoła polskiego. A więc wiara plus. Trzecia rzecz, trzeci przykład, który chcę podać, ofiary głodu. Ofiary głodu. Dzisiejszy świat ustawicznie przegrywa walkę z głodem. 800 milionów ludzi żyje w ciągłym stanie głodu dzisiaj. Codziennie umiera 24 tysiące ludzi z głodu. Co 7 sekund umiera głodne dziecko. Podczas tego nabożeństwa popatrzcie, ile ludzi umrze z głodu, zanim my skończymy nasze nabożeństwo, nasze pieśni, nasze kazanie. Ile ludzi w tym czasie umrze z głodu? Czy sama modlitwa wystarczy? Apostoł Jakub zadaje bardzo ciekawe pytanie. Mówi, czy sama wiara może cię zbawić? Czy sama wiara może cię zbawić? Czy sama modlitwa wystarczy? Czy wystarczy to, że powiesz, Panie, błogosław głodne dzieci w Afryce? Błogosław bezdomnych w naszym mieście czy w innych miastach? Błogosław tamtych czy innych? Czy sama wiara wystarczy? Czy sama modlitwa wystarczy? Czy to jest to, o co Bogu chodzi? Jeszcze jeden przykład. Ofiary AIDS. Chorzy na AIDS, umierający na AIDS. Każdego dnia zaraża się około 15 tysięcy ludzi. Każdego dnia. W samej Afryce codziennie na AIDS umiera około 6 tysięcy ludzi. Są kraje, w których co trzeci mieszkaniec jest zarażony. A to oznacza, że do roku 2050 może na świecie umrzeć nawet 300 milionów ludzi na tę chorobę. W samej tylko Afryce z powodu AIDS jest około 20 milionów sierot. Większość tych dzieciaków po prostu żyje na ulicy. Byłem tam i widziałem to. Po prostu żyją na ulicy, biegają po ulicach całe hordy, grupy dzieci, osieroconych dzieci. Całe opustoszałe osiedla, pustostany. Wszędzie, gdzie się nie jedzie, są pustostany. Bo całe rodziny wymarły. Biblia mówi, uczmy się dobrze czynić. Przestrzegajmy prawa, brońmy pokrzywdzonego, wymierzajmy sprawiedliwość sierocie, wstawiajmy się za wdową. Kiedy mówię o Bożych pieniądzach w naszych rękach, to przede wszystkim chcę pokazać, jaki jest cel tego, co mamy. Jaki jest cel tego, co mamy? Po co my mamy te dobra? Po co my je mamy? Co my mamy z nimi robić? Jak my mamy nimi rozporządzać? Przede wszystkim chcę pokazać na ten fakt, że chrześcijaństwo musi być bardzo praktyczne. Że kiedy widzimy osoby w potrzebie, kiedy patrzymy na Kościół i na świat, który nas otacza, to musimy praktycznie się zaangażować w to, co się dzieje. Bo inaczej będzie tak, jak pisze Jakub. Tak, jak pisze apostoł Jakub. Nie możemy tego nie widzieć, kochani. Nie możemy nie płakać. Nie możemy nie pomagać. Chcę powiedzieć, że globalizacja to nie tylko korzyści. My mamy tak wiele korzyści z globalizacji. Mamy tak duży rynek produktów zagranicznych. Możemy powiedzieć, o, fajne auto, niemieckie, japońskie, koreańskie, francuskie, fajne, dobrze się nim jeździ, wytrzymałe. Możemy pójść do sklepu i kupić coś, o, chińskie, albo jakieś tam jeszcze. Kupię, bo tańsze. Prawda? Globalizacja to wiele korzyści. Korzystamy z dóbr, które są wytwarzane w różnych krajach, a my z nich korzystamy. Ale globalizacja to również odpowiedzialność. My już dzisiaj nie możemy powiedzieć, a co nas obchodzi, Afryka, czy Azja, czy gdzieś tam jeszcze coś. My już nie możemy tak dzisiaj powiedzieć, bo to działa w dwie strony. Jeśli korzystamy z produktów różnych krajów, znaczy, że my też mamy dostęp, żeby pomagać tam gdzieś. My też mamy możliwość, żeby coś z tym robić, tak? My dzisiaj nie jesteśmy wyizolowani gdzieś tam, że żyjemy tylko w swoim tutaj polskim światku i nie wiemy, co się na świecie dzieje. My wszystko wiemy, my możemy podróżować, my możemy robić przelewy, my możemy wysyłać paczki, my możemy jechać i pomagać, my możemy wszystko dzisiaj. A więc globalizacja to korzyści, ale też odpowiedzialność. Odpowiedzialność Kościoła, większa niż kiedyś może nawet. Może i większa niż kiedyś, bo nasze możliwości są większe, bo jak to się mówi, jesteśmy jedną globalną wioską albo raczej może jednym globalnym miastem. Jakub 2:14. Cóż pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Czy sama wiara wystarczy? Czy sama wiara może nas zbawić? To pytanie zostawiam wam do przemyślenia. Czy sama wiara może nas zbawić? Powstańmy do modlitwy. Czytaliśmy dzisiaj, że Pan Bóg jest Ojcem i Obrońcą. Pan Bóg jest Ojcem i Obrońcą. Może jesteś dzisiaj na tym miejscu i potrzebujesz pomocy Bożej. Potrzebujesz rozwiązania twoich problemów. Może ty dzisiaj jesteś taką osobą pokrzywdzoną w jakimś sensie, w jakiejś dziedzinie twojego życia. Może w twoim życiu jest jakiś problem, którego nie potrafisz sam rozwiązać. Może jest jakieś uzależnienie, z którym sam nie możesz sobie dać rady. Może jakaś inna rzecz. Może twoje małżeństwo przechodzi przez kryzys. Może ty czujesz się zagubiony w tej 21-wiecznej cywilizacji. Biblia mówi, że Bóg jest Ojcem i Obrońcą. Szczególnie właśnie tych, którzy są gdzieś tam pokrzywdzeni, poszkodowani, cierpiący. Dzisiaj Pan Bóg wyciąga swoją rękę do ciebie i mówi, skorzystaj z mojej pomocy, skorzystaj z mojej obrony, skorzystaj z mojej łaski, z mojej dobroci. Tam, gdzie jesteś, zachęcam cię, otwórz swoje serce na Boga. Bóg przede wszystkim jest zbawcą, jest zbawicielem. Bóg chce zbawić twoją duszę, chce przebaczyć twoje grzechy, dać nowe wartości, nowe serce, nowe życie. Biblia mówi, dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia, tak? Nie musisz czekać na jakąś lepszą okazję. Dzisiaj przyjdź do Boga. Dzisiaj uporządkuj swoje życie. Teraz będziemy się modlić, będziemy rozmawiać z Bogiem, będziemy otwierać swoje serca na Pana Boga i zachęcam Cię, niech Twoje serce będzie teraz otwarte, niech Twoje serce woła do Boga. Potrzebujesz zbawienia, powiedz o tym Bogu, powiedz: Boże, zbaw mnie, przebacz, oczyść. Pokutuj przed Bogiem, nawróć się dzisiaj do Chrystusa. A może są inne problemy, cierpienia, których doświadczasz. Zwróć się do Boga jak do Ojca, jak do obrońcy. Boże, Ty jesteś moim Ojcem, Ty widzisz mnie. Ty jesteś obrońcą uciśnionych, Ty jesteś obrońcą dla potrzebujących. Drogi Boże, dziękujemy Ci za to, kim jesteś, bo Twoja natura i Twoja osoba jest dla nas jedynym właściwym wzorem. Jest też jedynym bezpieczeństwem dla nas. Dziękujemy, że jesteś Ojcem i obrońcą dla wszystkich, którzy cierpią. Panie, widzisz każde serce na tym miejscu, każdą osobę, która dzisiaj przeżywa jakieś cierpienie, jakiś niedosyt, jakieś braki. Widzisz osoby, które może są bezdomne, osoby, które może są bez pracy, osoby, które są osamotnione dzisiaj, cierpiące, osoby, których małżeństwa cierpią, osoby, które są dzisiaj ofiarami cywilizacji i wielu innych nieszczęść, jakie dzisiaj są na świecie. Panie, prosimy Cię, aby te osoby wyszły stąd przez Ciebie dzisiaj posilone, umocnione, aby w Tobie znalazły rozwiązanie swoich problemów, ale też o to Cię prosimy, aby w Kościele znalazły praktyczną pomoc, o której mówi Twoje Słowo, do której nas zachęca Twoje Słowo. Panie, modlimy się o każdego, kto jest tutaj, kto potrzebuje nawrócić się do Ciebie, kto potrzebuje pokutować ze swoich win i grzechów. Prosimy, daj dzisiaj łaskę, niech serca będą otwarte, niech przyjdzie zbawienie, niech przyjdzie oczyszczenie z grzechów, niech przyjdzie łaska zbawienia do ich życia. Panie, podnieś każdego, kto cierpi, otocz opieką, otocz swoim ramieniem miłości. Troszcie o każdego, kto dzisiaj potrzebuje pomocy, Panie. Troszcie poprzez nasz Kościół, poprzez naszą ostoję. Troszcie, Panie. O to Cię prosimy. Kochani, módlmy się też o nasz Kościół w Opolu. Módlmy się o to, abyśmy byli Kościołem, który posiada wiarę plus. Wiarę plus praktyczne, realne życie pomagające innym ludziom. Byśmy byli Kościołem świadomym potrzeb dzisiejszego świata. Byśmy byli świadomi tego, co dzisiaj się dzieje wokół nas. Abyśmy nie byli obojętni na to, co się dzieje. Abyśmy wychodzili naprzeciw. Jest jeszcze prośba? Będziemy też się modlić o brata Michała Kulasz, który dzisiaj poczuł się gorzej. Ma częściowy paraliż. Potrzebuje naszej modlitwy teraz. Przynieśmy to też Panu w modlitwie. Panie, prosimy Cię o naszego brata. Panie, przynosimy Ci Michała. Prosimy o Twoją łaskę, o Twoją ochronę teraz dla niego. Twoje błogosławieństwo dla niego, Panie. Panie, usuń ten paraliż, daj mu zdrowie. Daj mu Twoją pomoc, Panie. On teraz potrzebuje Ciebie, potrzebuje Twojej pomocy. Dotknij się jego serca, dotknij się jego organizmu, Panie. Dziękujemy, że jesteś przy nim. Dziękujemy, że jesteś przy nim, Panie. Jesteś z nim, Panie. Dziękujemy Ci. Otaczamy naszego brata modlitwą, wstawiamy się za nim i prosimy Cię o Twoją ochronę, o Twoją łaskę, o Twoje posilenie, o Twoje uzdrowienie. Boże, Ty jesteś zawsze dobry. Ty jesteś zawsze dobry. Ty jesteś zawsze dobry. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci. Panie, błogosławimy teraz nasz Kościół w Opolu, naszą Ostoję. Modlimy się, Panie, abyśmy byli Kościołem świadomym potrzeb ludzi, którzy nas otaczają. Byśmy byli Kościołem, który nie tylko wierzy, ale też czyni. Byśmy byli Kościołem, który wstawia się za wdową, który opiekuje się sierotą, który wymierza sprawiedliwość, który wstawia się za pokrzywdzonym, który nie jest tylko sprowadzony do jakichś nabożeństw i obrzędów religijnych, ale Kościołem praktycznie żyjącym w tym świecie. Panie, dałeś nam tak wiele dóbr. Niech nasze pieniądze przyczyniają się do tego, aby innym ludziom żyło się lepiej. Abyśmy mieli serce Twoje, serce Ojca, serce obrońcy. Abyśmy nie zapominali o tych, którzy cierpią. Abyśmy nieśli Ewangelię ubogim, bo na to nas posłałeś, Panie. Błogosław nasz zbór, błogosław ten Kościół, błogosław każdego z nas. Niech nasza wiara będzie czymś więcej niż tylko jakimś religijnym obrządkiem. Niech nasza wiara będzie jak najbardziej praktyczna. W tym nam pomóż, Panie, również w tym tygodniu, który jest przed nami. Niech Twoje błogosławieństwo, błogosławieństwo Ojca, Syna i Ducha Świętego spoczywa na każdym z nas. Amen.